Jest mi przyjemnie, że mogłem się tutaj z wami spotkać, że mamy ten długi przywilej społecznego spotkania się, społecznego badania Słowa Bożego. Może jeszcze zanim rozpocznę, bo jutro będę przekażę pozdrowienia do zboru, ale wyjeżdżając z domu wczoraj wieczorem, to moja córka z zięciem chcieli tu być, ale jak ja jestem, to oni nie mogą być, bo ktoś musi pracować, żeby ktoś nie pracował. Tak, przesyłali do was najlepsze pozdrowienia. Dziękuję. Mieliście temat, który, przyznam się wam szczerze, jest jednym z najbardziej trudnych tematów. Bardzo trudne, to jest trudne do bardzo zaawansowanych już braci, którzy wiele, wiele lat chodzą na zebrania, żeby sobie zgromadzić pewne argumenty na to, czy jest Trójca, czy jej nie ma, jak udowodnić, że jeden jest Bóg, jeden jest Pan Jezus i jeden i Duch Święty jako moc Boża, a nie jako istota, bo tu tą rzecz musimy rozważać. Wydaje mi się, że to jest naprawdę, musicie powiedzieć, bardzo przyjemne, trudne, ale i sprawiało wam to, tak troszeczkę odbierałem, no może troszeczkę niektóre wersety kłopoty. Czy nie sprawiało kłopotów? Bo jeśli sprawiało, to dobrze, a jeśli nie sprawiało, to źle. Bo ja wam przyznam się, że mnie niektóre sprawiają kłopoty i mi trudno jest je wytłumaczyć. I przez to cały czas dążę do tego, żeby dojść do jakiegoś głębszego poznania. Wy tu mieliście taki temat, który jest odnośnie, czy Bóg istnieje. Jaki dowód? Jest jedyny, ale w ogóle tu zaczęło się od istnienia Pana Boga. I taki, wiecie, jeden z koronnych dowodów to był, no w Biblii pisze, że istnieje, prawda? Jest to dla nas dowód? No jest, ale jak w Biblii nie było, to był to dowód?
Izrael.
No, tak, Izrael, ale czy to wtedy mógł być dowód? A gdzie w Chinach, w Związku Radzieckim, tam gdzieś daleko, wiecie, jak było zakaz, czy kraje murzyńskie, tam w ogóle Afryka, no z 1000 lat temu, sobie powiedzmy nawet na tereny polskie, no Biblia nie była dostępna. I co, nie mieli możliwości wierzenia w Boga? Proszę? No mieli, czyli argument, wiecie, dla nas Biblia, jak w nią uwierzymy, to staje się argumentem. Dopóki ktoś nie uwierzy, że Biblia jest natchnionym słowem istniejącego Boga, to nie jest żaden dowód. Bo ona sama w sobie musi być uwiarygodniona, że ją napisał Pan Bóg, który istnieje. Czyli najpierw trzeba uwierzyć, że istnieje Pan Bóg, a potem można uwierzyć, że Biblię, która jest, napisał Pan Bóg. Nie ma innej drogi. I wiecie, ja tak się zastanawiając nad tymi różnymi tu waszymi przykładami, które wspominaliście, to ja sobie pomyślałem, że ja mam, i nikt mi z was nie powiedział tego przykładu, ale taki najbardziej dla mnie prosty i taki szczęśliwy i stosowny do dzisiejszego okresu czasu. Ja jak widzę wiosnę, to widzę, że istnieje Pan Bóg. Wiecie, naprawdę, jak istnieje, jak wiosna zaczyna się, to widzę, że istnieje Pan Bóg. Bo wiecie, bo to trzeba mieć, jeszcze inaczej wam to powiem. W ogóle my nie musimy być ludźmi mocno wierzącymi. My troszeczkę musimy być wierzącymi, żeby uwierzyć w Pana Boga. Dużo mocniej, bardzo potężną wiarę trzeba muszą mieć ludzie, którzy uznają, że Boga nie ma. To nie my mamy problem, to oni mają problem. To musicie zrozumieć. Nie, że ciężko jest uwierzyć w Boga. Ja bym powiedział, ciężko jest nie wierzyć w Boga. Ciężko jest nie wierzyć, jak się patrzy na to, co nas otacza. Ja wam teraz podam taki jeden przykład. Bo człowiek z ilu atomów się składa, wie ktoś? Proszę? Bardzo dużo. Ja nie wiem, jakie liczba. Kiedyś wiedziałem nawet, ale nie mam tych notatek i nie będę mówił. One są wszystkie poskładane w organizmie ludzkim no, w odpowiedni sposób. Że ucho stanowi, no ucho no, stanowi dopiero później na części, na tego. Wszystko to jest całość, prawda? I to człowiek, który nie wierzy w Boga, to uważa, że to wszystko stało się samo i przez przypadek te atomy tak się poskładały, że taka potrzeba i że to tak się złożyło, przypadkowo zupełnie. Ja sobie myślę, no wiecie, no trzeba mieć potężną wiarę, żeby w taki absurd wierzyć. I kiedyś taki przykład jeden z braci dał, nie wiem, który, nawet bardzo dawno temu. Mówi, wiecie, ludzie, wyobraźcie sobie taki przykład, mówi. Że przez złomowisko, nad złomowiskiem przelatuje, olbrzymim złomowiskiem przelatuje samolot i prąd tego powietrza wyrywa ten złom i z tego złomu tworzy się samolot. Czy jesteście w stanie to uwierzyć? Trzeba mieć silną wiarę, żeby w takie coś wierzyć?
Ale jaka fajna historia.
No, ale bardzo odpowiadająco do tego, co się zastanawia, czy jest Bóg. No, jeżeli ze złomowiska nikt troszeczkę zdroworozsądkowo myślący nie powie, że może się samolot stworzyć tych... A samolot ile może mieć tych elementów składowych?
No,
no dużo mniej niż człowiek. To jeżeli tam nie można, to czy tu można? No to jest chyba dobre.
Miliard
lat
stworzy. No. To jest właśnie... No, to jest taki może przykład, ale i chciałbym wam inną rzecz jeszcze powiedzieć. Wy nie musicie szukać dowodów dla kogoś, że istnieje Pan Bóg. Wy przekonajcie samego siebie. A ja przekonałem tym, że patrzę, jak wiosną zaczynają kwiaty z ziemi wychodzić, to mówię, no Pan Bóg musi być. Nie ma. Nie ma opcji, że nie ma. Że ktoś nad tym czuwa. I ja nie potrzebuję w tym wypadku Biblii jako argumentu, bo 1000 lat temu też nie mieli Biblii, ale wiosnę mieli, wiecie? I na nią patrzyli. A Pan Bóg, wiecie, to napisał taki werset, który jest zapisany w Psalmie 19. Pamiętacie od wersetu pierwszego, co tam jest powiedziane? Co chwałę Bożą oznajmuje? Niebiosa, dzień dniowi podaje. Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk Jego rozpostarcie się oznajmuje. Dzień dniowi podaje słowo, a noc nocy pokazuje umiejętność. Nie masz języka, nie ma Biblii, ani mowy, gdzie by głosu ich słychać nie było. Wszędzie, jak spojrzycie na niebo, to wiecie, no tam u nas brat Janek Kopak, to chyba wiecie, był, fascynował się astronomią, bo i tam miliardy gwiazd, gwiazdeczek, to się rozszerza ten wszechświat, że to jest udowodnione. I tak sobie pomyślę, no to, że się natura budzi, to już jest sama w sobie czymś pięknym. Ale tam, jak spojrzeć, i to tak wszystko przypadkowo tam się dzieje. Dlatego tu jest powiedziane, nie ma mowy, nie ma języka, ale każdy Abraham wychodzący i przed Abrahamem ludzie żyjący, wychodzący, spojrzeli w niebo i widzieli Pana Boga. Zauważcie, oni widzieli Pana Boga. Nie szukali argumentu, bo to jest argument, że istnieje Pan Bóg, bo to nie jest, że tak ten wiatr przeleciał nad złomowiskiem i te gwiazdy się tak same przez się ułożyły. To nie jest logiczne myślenie. I wy może nie szukajcie, tak jak już wam to powiedziałem, dla kogoś, dla siebie. Przekonajcie w siebie, a to przekonanie, wydaje mi się, będziecie mogli wszczepiać innych. Każdy w nas ma dowód istnienia Pana Boga. Każdy człowiek ma dowód istnienia Pana Boga. I o tym też nie pamiętam, nie zawsze tu byłem w tej grupie, może żeście powiedzieli, ale dowodem istnienia Pana Boga to jest sumienie, które człowiek ma. Poczucie dobra i zła, to apostoł Paweł powiada w liście do Rzymian, w 1 rozdziale, że to, co o Bogu wiedzieć trzeba, to tam jest. To w sumieniu ludzkim jest zakodowane. I że jeżeli istnieje poczucie dobra i poczucie zła, to znaczy, że istnieją siły dobre i istnieją siły złe. I same to sumienie jest dowodem istnienia, że ktoś to sumienie w nas zaszczepił. I wydaje mi się, że no oczywiście, że Pan Bóg. Pan Bóg właśnie dał to sumienie w człowieka i to człowieka, który umiał czytać, czy nie umiał czytać, to nieważne było. Bo i taki zupełnie niewykształcony, analfabeta sumienie miał i gwiazdy widział i o Bogu wiedzieć wszystko, co potrzeba jemu do wiary w Boga, Bóg mu to wszystko dał. Bo inaczej, zauważcie, bo inaczej jakbyście podawali swoje uzasadnienia, to byście musieli powiedzieć, że Bóg jest troszeczkę niesprawiedliwy, bo w XX wieku nauczył większość narodów już czytać i pisać, a wcześniej to ci ludzie nie mieli Biblii, nie mieli dostępu, czyli im odebrał możliwość wierzenia w samego siebie. Byłoby to sprawiedliwe? Nie byłoby to sprawiedliwe, a my wiemy, że Pan Bóg jest ponad wszystko, jest mądry i sprawiedliwy, dlatego sumienie, to, co dał, co w umysłach, ludzie starają się stłamsić, żeby tam się nie odzywało sumienie, to braterstwo jest bardzo ważnym elementem właśnie tego istnienia Pana Boga. Wielu ludzi, mówimy, czasami mają sumienie bardzo delikatne, wyczulone. Mamy takie sumienia mieć, wykształcone na podstawie Słowa Bożego, ale każdy, wiecie, bandyta, który zrobi jakieś przestępstwo, to wie, że dobrze robi, czy źle?
Wie, że źle robi.
Wie, że źle robi, bo z reguły się to stara zrobić kiedy? W nocy, żeby go nikt nie widział, bo on ma już sam w sobie. Bardzo wielu ludzi później ma problemy z samym sobą. Ale no, oczywiście są może jednostki, które zatłamszą sumienie, bo są takie jednostki. Prawie im się zupełnie to uda, ale no, nie mówimy zupełnie o takich jednostkach. Mamy przykład samolotu, mamy przykład wiosny, bo to jest tutaj bardzo, bardzo taki wymowny dla mnie, że natura się budzi i dlatego Bóg istnieje, bo istnieje dobro i istnieje zło. Bóg, rozumiemy, że jest i do Izraela zawsze były takie, mówimy teraz do nas jako ludzi wierzących, to często się powtarzało takie określenie: słuchaj Izraelu, Bóg twój jest jeden. I ja wam powiem, że wszystkie ugrupowania chrześcijańskie, podkreślam, wszystkie ugrupowania chrześcijańskie tak uważają. Żebyście sobie nigdy nie pomyśleli, że przykładowo w kościele katolickim ktokolwiek inaczej uważa. Wszyscy uważają, że Bóg jest jeden, bo nikt nie tłumaczy, zauważcie, co wam chcę pokazać, że nikt nie tłumaczy wbrew wersetom, tylko te wersety chce wytłumaczyć, co to znaczy, że Bóg jest jeden. I my rozumiemy, że jest jeden, bo jest jeden i uważamy, że jeden to jest to jeden. Ale oni uważają, że trzy to też jest jeden i mają na to argumenty. Mają na to argumenty, ja wam mógłbym wiele przytoczyć. Nie za bardzo chcę, bo kiedyś coś takiego zrobiłem, wiedziałem, że młodym bardzo wielkie problemy zrobiłem, ale są takie argumenty, skąd inąd też muszę wam powiedzieć, dla nich bardzo logiczne i niepozbawione sensu. Zawsze, jeżeli tutaj często padało wśród was takie zdanie, to, bo to co mówię jest logiczne, bo to się logicznie, nie, logiczne dla mnie jest, bo ja tak wierzę. Bo my tak wierzymy, to jest dla nas logiczne. Ale dla człowieka, który ma zupełnie inne spojrzenie, to jest nielogiczne, a jego myśl jest logiczna znowu. Żebyście tą rzecz wiedzieli, że oni też nie tłumaczą absurdalnie. Jeżeli mówią, to wam tylko krótko, bo tu różne zdania podawane były, że oni to tak różnie sobie tłumaczą, nieprawda. Jeżeli chodzi o pogląd trynitarzy, zrozumienia Trójcy jest jedno dla wszystkich ugrupowań. Jedne argumenty, jedne tłumaczenie. Tylko co jest, z czym się może wy akurat spotykacie, z czym ja się też spotykam, że jeżeli czytacie pewien werset takiemu człowiekowi, który wierzy w Trójcę, który wyklucza Trójcę, to on to stara się jakoś wytłumaczyć na swój sposób i wtedy my mówimy, że oni tam troszeczkę jednak to inaczej tłumaczą. Tak samo jak my tłumaczymy jakby z naszej społeczności wyrywkowo wybrał braci, którzy mają udowodnić, że Trójcy nie mam, to nie ma, to ja bym gwarantuję wam, żeby użyli różnych argumentów. Jednomyślną przekazywać. Ogólnie jest taka nauka, definicja, i to do wszystkich tych ugrupowań, że Bóg jest jeden, ale występujący pod trzema postaciami. Jeden jest Bóg. Jeden. Tak samo jak chyba ten werset z Jana, z listu Jana, ci trzej jedno są. Jeden jest Bóg występujący pod trzema postaciami. I sprawa jest załatwiona w ich mniemaniu. I teraz mówią, że Pan Jezus był Bogiem i że Duch Święty jest też Bogiem. My nie zgadzamy się z żadnym z tych poglądów. Czasami tu padały takie zdania, no częściowo możemy się zgodzić. Nie, nie możemy się zgodzić, bo w tych ich nawet naciąganych tłumaczeniach do naszego, to zawsze istniało to, że Duch Święty też jest osobą. Osobowa postać. A z tym już się na pewno nie zgadzamy. Byli tak zwani anabaptyści w XIV czy XV wieku, taka grupa, która wierzyła w dwójce. Dwójce, że Pan Jezus i Bóg to jest jedna osoba, a Duch Święty to jest moc Boża. Taka była grupowania, które tak uważało. Czyli my uważamy zupełnie inaczej. Teraz wam chcę trudny werset powiedzieć, bo ja wam nie wytłumaczę dzisiaj tego tematu i nawet nie próbuję go wytłumaczyć, ale pamiętacie, że mówiliście, że Pan Jezus jest i był, że pierwiastek stworzenia, pierworodny rzeczy stworzonych, to żeście tłumaczyli, a jeden taki jest werset, który najsilniejszym dowodem jest do tych, co wierzą w Trójcę, to słowa Pana Jezusa, który powiedział do Żydów, że pierwej niż Abraham był, jam jest. Pamiętajcie, ten zwrot jam jest, to wam się z czym kojarzy? Jestem, który jestem. To jest dosłownie ponoć takie same określenie. My oczywiście mówimy, że to był mowa jest o Panu Jezusie w przedludzkiej egzystencji. A oni mówią, to jest dowód na istnienie boskości naszego Pana, Pana Jezusa, że pierwej niż Abraham był, to był, bo był Bogiem. No, logiczne z ich punktu widzenia? Jak najbardziej logiczne. Dlatego nie udawajcie się w logikę. Uwierzcie, że jest tu różnica. Znajdźcie dla siebie dowody, że czegoś takiego nie ma i wtedy będzie wam dużo lepiej żyć. Ja jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Przede wszystkim ta nauka nie zgadza się z mądrością. Z mądrością i ze sprawiedliwością. Bo to za chwilę, jeżeli będzie na to czas, może w drugiej części troszeczkę sobie o tym powiemy. Ja chciałbym wam jeszcze jeden werset, który nie wiem, czy był cytowany, ale być może był, bo ja wychodziłem. Z listu do Żydów jest taki tekst napisany. O Panu Jezusie teraz idąc. Od wersetu czwartego. Pierwszy. Może od drugiego. Nawet przestajmy. W te dni ostateczne, czyli mówił o końcu łaski dla narodu żydowskiego, mówił nam przez syna swego. Pan Bóg przemówił przez swojego syna, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. No, byłoby to niemądre powiedzieć, że postanowił samego siebie, jak już jest dziedzicem wszystkich, bo dzierżawcą wszystkich, czy własnością Pana Boga jest cały wszechświat. Czyli postanowienie, że jest dziedzicem wszystkich rzeczy, byłoby to w ogóle niezasadne. Przez którego, czyli przez tego syna i wieki uczynił, czyli wszechświat został przez niego stworzony, przez tego syna, który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności Jego i zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu na wysokościach, który gdy był na ziemi, był jasnością chwały i wyrażeniem istności Jego. Pamiętacie, wiecie jak się to tłumaczy ten werset? Przychodzi raz Filip do Pana Jezusa. Przypomnieć prośbę Filipa? do Pana Jezusa, Filip miał jedną prośbę. Proszę? Tak, pokaż nam Ojca. Filip prosi, pokaż nam Ojca. I zobaczcie, jak tu jest argument, który dla nas jest zupełnie sprzeczny. I Pan Jezus odpowiada, no jakoś Ty mówisz, pokaż nam Ojca. I nasz komentarz jest taki, przez 3,5 roku swojej misji wam tego Ojca w moim działaniu pokazywałem. Prawda? Tak to tłumaczymy. Bo ja, moje życie było obrazem mojego Ojca. Ale można to spojrzeć inaczej. I tak inni ludzie, to jest argument dla innych ludzi. No i jeśli patrzysz na mnie, to widzisz Ojca. Czyli ja jestem kim? No, można i tak. Można i tak. Do pewnego stopnia, ale to nie jest dobry argument, bo dalej będzie inaczej. Tem się zacniejszym stawszy nad anioły, czym zacniejsze nad nie odziedziczył imię. Czyli jeżeli dziedzic, to dziedziczy od kogoś większego od ojca. Tak, dziedziczy, przejmuje coś. Albowiem, i teraz wczujcie się w ten werset, albowiem któremuż kiedyś z aniołów, a był Pan Jezus aniołem? No, był czy nie był? Był aniołem, cherubem nakrywającym. Przed nim cherubem. Albowiem któremuś kiedyś z aniołów rzekł: Tyś jest syn mój, jam cię dziś spłodził i zasię, ja mu będę ojcem, a on mi będzie synem. Tak. Będziemy, za chwilę, bo do tego wątku jeszcze, bo tu jest bardzo ważna rzecz, której chciałbym, abyście zauważyli. Albowiem któremuś kiedyś z aniołów rzekł. Czyli jest, apostoł mówi, że nigdy żadnemu aniołowi nie rzekł: Tyś jest syn mój, jam cię dziś spłodził. Czy do osoby dorosłej mówi się, że ja cię dzisiaj spłodziłem? No, Dawid. Mówi się tak?
Nie.
A jak tu jest napisane? Do którego kiedyś z aniołów rzekł: Jam cię dziś spłodził. Ja cię dzisiaj spłodziłem. No, czyli o jaki czas chodzi? Nie, jeszcze raz się wczujcie. Jak ojciec chce spłodzić dziecko, to tego dziecka nie ma. Nie ma. Nie mówi do niego: ja cię dziś spłodziłem. Tylko jest żona, jest mąż i spłodzą dziecko. To tak się odbywa. A tu jest tak napisane? Jam cię dziś do syna rzekł, do któregoś kiedyś z aniołów rzekł, a rzekł do swojego syna: synu, ja cię dziś spłodziłem. Siostra Ewa, to co to znaczy? No. Kiedy został Pan Jezus spłodzony?
Ja nie będzie.
No.
Przy chrzcie nad Jordanem.
Tak. Tam został spłodzony do innej boskiej natury. Tym, ja cię synu dzisiaj spłodziłem. Bo wcześniej ja cię jako syna to co? Stworzyłem. Ja cię stworzyłem. Pierwiastek stworzenia Bożego. Pierwszy z rzeczy stworzonych jest Pan Jezus. I był stworzony, wszyscy aniołowie byli stworzeni, wszyscy ludzie byli stworzeni i na końcu, jako pierwszy, przepraszam, odwrotnie, był stworzony kto? Nasz ojciec Adam. Adam był też stworzony przez Pana Boga. No, jest powiedziane Adama, syna Bożego, czyli został stworzony przez ojca. Ale tu jest powiedziane: jam cię dziś spłodził. Spłodził. I na podstawie tego wersetu mówimy, że spłodzenie, jeżeli ktoś, mężczyzna, będąc człowiekiem, płodzi dziecko, to te dziecko rodzi się kim? No kim się rodzi? Człowiekiem. A jeżeli Bóg wszechmogący, który ma nieśmiertelność, dokonuje aktu spłodzenia duchowego, to istota, która zostaje spłodzona, będzie miała naturę jaką? Duchową, boską naturę będzie miała. Bo Bóg mógł stworzyć, braterstwo. Różnica, stworzył Pana Jezusa jako Logosa, stworzył jako przedniego z aniołów, przedniejszego, jako księcia Michała stworzył Adama, serafiny stworzył, cherubiny stworzył, księstwa mocy zwierzchności Bóg stworzył. Bo chciał, to stworzył. Wiele rzeczy stworzył Bóg, a Pana Jezusa stworzył jako pierwszego, jako pierwiastek stworzył Go. Ale jeżeli mówimy już o spłodzeniu, to odnosimy to tylko i wyłącznie do Jordanu. To się coś takiego dzieje wyjątkowego, co rozpoczęło się. Dlatego mówię, albowiem któremuż kiedyś z aniołów rzekł, a że nie rzekł, to mówi, tyś jest syn mój, którym ja cię dziś spłodził i zawsze ja mu będę ojcem, a on mnie będzie synem. I znowu, jeszcze raz powróćcie umysłem, wczujcie się. Czy wcześniej Pan Jezus nie był synem? Jakim był synem wcześniej, Dawid?
Duchowym.
No, duchowym kiedy był? No. Kiedy był w niebie. Wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika. Czyli w niebie był synem? Był synem w niebie. Jako życie, jego życie zostało przeniesione w łono Marii, urodził się, to urodził się jako Syn Boży? No tak czy nie? No tak, no taki mamy dowód biblijny, werset biblijny. Syna Marii, Syna Bożego. No wracając, Pan Jezus był Synem Bożym na poziomie ludzkim, człowieczym. Był wcześniej Synem Bożym na poziomie duchowym, jako istota stworzona. Tu wszędzie jest mowa o stworzeniu. A tu jest zupełnie coś innego. Spłodzenie. I zawsze, gdy wyprowadza pierworodnego na okrąg świata, mówi, a niech mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży. A zawsze o aniołach mówi, który anioły swoje uczynił duchami, a sługi swoje płomienistym ogniem. Ale do syna mówi, stolica twoja, o Boże. Zauważcie, do syna mówi, stolica twoja, o Boże. I ja zauważyłem, że wy macie bardzo wielki obawę, czy wręcz taką bojaźń powiedzieć, że Pan Jezus jest Bogiem. Ja nie mam takiej bojaźni. Pan Jezus jest Bogiem. Pan Jezus ma boską naturę. Tylko nie jest Bogiem Jahwe. Tym się różni. My nie uważamy, że Pan Jezus nie jest Bogiem. My uważamy, że Pan Jezus jest Bogiem, tylko nie jest tym Bogiem Jahwe, najwyższym. Dzisiaj Pan Jezus ma boską naturę. Jest tylko stolicą Bóg wyższy nad Niego. Pamiętacie te teksty? Ojciec wyższy jest nade mnie, to coście cytowali. Pan Jezus jak najbardziej jest Bogiem. Nie bójcie się tego. Nie należy może tego za bardzo nadużywać. Ale czy człowiek może być Bogiem?
Też.
No. No, może czy nie.
Ma być oblubienicą Syna Bożego, który jest Bogiem, musi stać się Bogiem.
No tak, to tak, musi stać się. Czyli będzie otrzymał naturę boską, będzie w naturze boskiej, będzie potężny, nieśmiertelny, ale nie będzie najwyższy. Czyli Jahwe zawsze będzie wyższe. Ale nie to się pytałem. Ale wtedy już tak, to Jozrawa ma rację, wtedy już nie będzie człowiekiem. Ale ja mówię o człowieku, czy człowiek może być Bogiem? A ja uważam, że może być. No? Co to znaczy słowo Bóg? Jakiego słowa tu już, no cytowaliście, jaki jest? Co?
Możny władca.
Możny władca, ale jeszcze inne. No, Elohim. Elohim, same słowo, jako możny władca. Takim możnym władcą był Abraham. Abraham był takim możnym władcą. A ja wam przeczytam taki tekst. Jeśli go znajdę, to jest bodajże 83 psalm. Tam przy zakończeniu. Tam jest 82. No dobra. Tak, dobrze, 82. Jam rzekł, bogowiście, a synami Najwyższego wy wszyscy jesteście. Wszakże jako inni ludzie pomrzecie, a jako jeden z książąt upadniecie. Zauważcie, i to samo określenie odnosi się do nas. Czyli ten określenie nie należy przeżywać tak, że Pana Jezusa nie można nazwać Bogiem. Oczywiście w naszej społeczności dla kontrastu. Chciałbym, aby tak dalej pozostało. Nie używajcie tego, ale świadomość tego powinniście mieć, że to nic nie przeszkadza. Tylko trzeba rozgraniczyć, że Bóg, jako Bóg Jahwe, jako Ojciec wszystkich, jest najwyższy i On jest jedyny. Ale Pan Jezus, który ma dzisiaj władzę daną przez Ojca, jest też nazwany jako mocarz. Ktoś bardzo silny, bardzo wpływowy, a pamiętamy, że kiedy zmartwychwstał, to powiedział jakie słowa? Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I dalej wiemy w liście do Filipensów, aby w imieniu Jezusowym wszelkie kolano się zginało. I to, ten okres czasu po prostu należy, jak wierzymy, jeszcze do przyszłości. W liście do Kolosenów, w pierwszym rozdziale, 15 wersecie, jest powiedziane jest tak, który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. Mowa jest o Panu Jezusie, który jest obrazem Boga niewidzialnego, bo Boga nikt nigdy nie widział, ale Pan Jezus jak był na ziemi, nie był rzeczywistością, tylko był obrazem, to myśl, coście podawali, bardzo słuszna. Nie był rzeczywistością, tylko odbiciem, czyli w nim pokazane. A teraz chciałbym jeszcze jeden werset wam przeczytać. W liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, od wersetu pierwszym liście, 6 rozdział od wersetu 14, gdzie mówi tak. Abyś zachował to przykazanie, będąc bez mazy, bez nagany, aż do objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przyjdzie czas objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który kiedy go zobaczymy, to dzisiaj zobaczymy go w jego boskiej naturze. I dalej mówi tak. Którego czasu swoje okaże on, błogosławiony, zamożny, król królujący i Pan panujący. Będzie królem królujących, bo będzie głową Kościoła. I Panem panujących, bo będą, to ciało będzie się składało z 144 tysięcy. Który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi, a nie widzieć nie może, któremu niech będzie cześć i moc wieczna. Którego nikt z ludzi nie widział w tej naturze. W tej boskiej naturze nikt nigdy nie widział i widzieć nie może. Jest mały wyjątek, w pewnym tylko takim cząsteczkowo zobaczył Saul starcu, kiedy zostało to pokazane. Bardzo często bracia, niektórzy według mnie niesłusznie odnoszą to do Pana Boga. To nie jest w moim przekonaniu mowa o Panu Bogu, tylko o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Bo to, że Bóg ma nieśmiertelność, że nikt z ludzi nie widzieć, to ja często podaję taką myśl, braterstwo, że o rzeczach oczywistych nie potrzeba nawet pisać. Bo to wiadomo, że Boga nikt nigdy nie widział. Zresztą świadectwo Pana Jezusa, którego nikt nigdy nie widział, tylko wam pokazał on syn, który przyszedł z nieba. A tu jest mowa już zupełnie o innym. Teraz sekundkę się jeszcze zajmijmy Duchem Świętym. Duch Święty jest uznawany przez wielu właśnie za trzecia osoba w Trójcy. W tej jedynej. Jeden jest Bóg występujący pod trzema postaciami, zależnie od potrzeby. I tu jest znowu, możemy wiele wersetów. Każdy dla siebie, tak jak powiedziałem, musicie zdobyć swój argument, że to jest najlepsza właśnie myśl, że to jest najlepszy argument dla mnie. Dla mnie jest taki super argument z historii Mojżesza, że Duch Święty nie jest osobą. Pamiętacie tą historię z Mojżeszem związane? Kiedy jest mowa o duchu? Siostra Dudzińska, pamiętasz?
Nie.
Pamiętasz, ja wiem, że pamiętasz. No, jest o duchu. No, o prorokowaniu. Że było 70, co prorokowało. No, było powiedziane tak, że Mojżeszowi było trudno prowadzić Izraela. Pamiętacie tą historię? Mówi, Panie Boże, złóż ze mnie. I on powiedział tak. Wybierz sobie 72 mężów. 72 mężów, książąt izraelskich, ludzi uznanych, zacnych, szanowanych, z autorytetem, poważnych. A ja wezmę z ducha Twego, który jest w Tobie i dam im. I stało się tak? Bo to, że się stało, to był dowód, że Jozue powiedział, bo dwóch nie przyszło, a też prorokowali, było powiedziane, że Jozue mówił, że Panie, zabroń im. A Mojżesz mówi, że czemu Ty zazdrościć? Ja chcę, żeby cały lud prorokował. Taka historia tam była. To są różne lekcje. Ale ta rzecz, wezmę ducha, który jest w Tobie i dam go w 70. Jeżeli by ktoś sobie wyobraził, że jeszcze jakaś istota może wejść w Mojżesza, powiedzmy, no może. I nawet byśmy coś ku temu znaleźli. Ale że później ta istota jest rozdzielona na 70, no to już dla mnie to jest troszeczkę taki argument, no wiecie, mało poważny. Ale ja podkreślam wam, dla mnie, dla was nie musi być. Dla was mają być argumenty, które was przekonają. Dla mnie to według mnie jest argument biblijny i mnie on bardzo silnie przekonuje. Drugi, co mnie przekonuje, to jest Ewangelii Jana. Kiedy jest zesłanie Ducha Świętego na naszego Pana Jezusa Chrystusa? Już pomijają tą, co się tu rzecz mówili, że wiecie, że jeżeli Duch Święty, to by wstępował na samego siebie, prawda? Jeżeli Jezus jest tą samą, jest drugim wcieleniem Pana Boga, czyli wstępowałby na samego siebie. Ale jak to jest zapisane w Ewangelii Jana? Bo właśnie te zapisy są takie bardzo ciekawe. Werset 32. I świadczył Jan mówiąc, widziałem ducha wstępującego jako gołąbicę z nieba i został nad nim. Został nad nim. Czyli ten duch został nad nim. Na nim. Nad nim tutaj. Na nim, tak. Po prostu przez niego działo. Ale że wstępowała inna istota. Na tego samego. No, dla mnie to też jest jeden z takich większych dowodów, że jest to rzecz niemożliwa. Któryś z was powiedział też mój argument, nie wiem w której tej części, bardzo ciekawy, że występują takie określenia kilka. Duch umiejętności, duch pokory, duch łaski, duch prawdy, duch przysposobienia, duch bojaźni znowu, zupełnie przeciwne, duch zły, duch niewoli, bo napadł na niego zły duch. Pamiętamy tam o Saulu, królu Saulu. I takich argumentów, takich wersetów odnośnie ducha, jeżeli byśmy chcieli przyjąć, ja bym powiedział tak. Jeżeli się ktoś upiera, że Duch Święty jest niezależną istotą, to musi też się upierać przy tym, że Duch Prawdy jest istotą. Że Duch Bojaźni jest istotą. Wtedy to jest logiczne. Ale jeżeli nie, to robi wyłom. Nie powinien czegoś takiego robić, bo każdy duch by musiał jakąś takiego ducha przedstawiać. Panie Jezus, pamiętacie, że powiedział do Jana Jakuba, że wy nie wiecie, jakiegoście są ducha. Czyli to jest dla nas argument, że ten wpływ, umysł, który działał na ludzi, pod którym się wybierali, gdzie apostoł Paweł później w liście do Rzymian mówi, bardzo często powtarza, ale tenże duch będzie usługiwanie, ale tenże duch, niech będzie to, ale tenże duch, niech będzie prorokowanie, ale tenże duch, w jednym duchu, w jednym kierunku, w jednej idei. I ostatni argument, mój argument. Jeżeli kiedyś będzie waszym, to będę się cieszył. Pierwszego wersetu Biblii. Pamiętacie, co tam jest? No. A Duch Boży unosił się nad wodami. I rzekł Bóg. Niech się stanie. I stało się. Rzekł Bóg, a Duch Boży się unaszał. Czyli ja mam taką wizję, ja bym sobie tak oczy zamknął, wyobrażał taka moc Boża. Dzisiaj, kiedyś to bardzo ciekawie widziałem, wam powiem, jako promień lasera. Przy wypisywaniu 10 przykazań taki był, że laser wypisywał. Że to jest taka moc, że po prostu Bóg rzekł, a ta moc zadziałała. On się unosił, ona była zawsze gotowa i czynna do działania. Ja tyle, jeżeli chodzi o jakieś tu powiedzieli podsumowanie, ja nie widzę możliwości nawet podsumowania tego, coście mówili. Ja uważam, że powinniście się jak najbardziej ku temu zachęcać, zdobywać dla siebie argumenty, a przestrzegam wam przed jednym. Przed konfrontacją i poczuciem takim, że jestem silny i mogę sobie zaprosić księdza i sobie z księdzem będę rozmawiał i go przekonam, że Trójcy nie ma. Nie róbcie tego. Ja wam nie będę w tej chwili uzasadniał dlaczego, ale jestem święcie przekonany, że to jest bardzo zła myśl. Ja kiedyś takie pomysły miałem i żałowałem, że coś takiego zacząłem. Naprawdę nie róbcie tego. A miałem, wydawało mi się, że miałem takie argumenty, że wszystkich powalają. A nieprawda. On miał swoje argumenty, ja miałem swoje argumenty, później mi listę z 80 dowodów, czy tam 70, już teraz nie pamiętam dokładnie ile, przytoczył, na które nawet później już nie miałem siły mu odpowiadać. I sobie przypomniał mi się taki tekst, wiecie, samego siebie zachowaj. I jeżeli chcą cię słuchać, to powiedz to braciom, powiedz to współbliźnim, ale na siłę nikogo nie przekona. Jeśli Bóg komuś oczy nie otworzy, oczu wyrozumienia nie otworzy, to my nie otworzymy. To się nie da. To nie jest w gestii ludzkiej. W gestii Pana Boga jest. Jeżeli Bóg tchnie, że ten człowiek zacznie cię pytać i dociekać, a może to jeszcze coś nie tak, to tak. Ale jeżeli on nie ma uszy, bo Pan Jezus, pamiętacie, jak zawsze mówił, kiedy rozpoczynał pewne przypowieść, to jak mówił? Pamiętasz? Kto ma uszy ku słuchaniu.
No.
To jest objawienia, tak. Ale to właśnie, ta właśnie myśl. Trzeba mieć uszy ku słuchaniu. A jak się nie ma uszy ku słuchaniu? Ja miałem kolegę, tu moja żona będzie dobrze pamiętała, on nie żyje już teraz, nie wiem ile jest, przeszło chyba 10 lat. On mówi, wiesz Janek, ciekawe rzeczy są, bo jak długo z nim jeździłem, to mu tam trochę nagadałem. Mówi, wiesz, chyba ty nawet masz rację, ale mnie to wcale nie interesuje. Nie miał uszu. I co zrobić? Jego to nie interesowało. On powiedział, ja mam inne pasje w życiu. I jeżeli Bóg komuś serca nie przeorze, to nam jest bardzo trudno. My mamy pomagać tym, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o nas, ale nie to, że mamy komuś tam wykuć uszy i z tego tytułu nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów. Może sobie zaśpiewamy teraz chociaż jedną pieśń i przejdziemy do drugiego tematu. A ja sobie spojrzę w jakiś notatnik.